Resztki. Jak w mętnej wodzie ryby łowić? Napisane jest, że trzy rzeczy przychodzą, kiedy się o nich nie myśli. Mesjasz, odnalezienie zguby i skorpion. Ja bym dodał i czwartą. Wezwanie do wyjazdu. Z Jakubem zawsze tak jest. Trzeba być gotowym na wszystko. Ledwiem się rozłożył w Warszawie i Weigele, Zofia, moja żona, kazała wyłożyć drukowanym płótnem ściany mieszkania na długiej, przyszedł list z Brünn. I to pismem Jakuba napisany, żeby wieść pieniądze, bo tam im zabrakło. Żal mi było Weigele, Zosię, zostawiać samą, jako że niedawno urodziła nam drugą córeczkę Annę. Zebrawszy odpowiednie fundusze i umieściwszy je w beczułce, jak to już robiliśmy w Częstochowie, udając, iż z nas kupcy piwni, wyruszyliśmy z Ludwikiem Wołowskim i synami Natana, czyli Michała, w drogę i po tygodniu byliśmy na miejscu. Przywitał nas po swojemu, głośno i hałaśliwie. Ledwośmy z bryki wysiedli, a już ugoszczono nas jak królów. Całe popołudnie trwało rozdawanie listów, opowiadanie, co u kogo, ile dzieci się urodziło i kto umarł. I jako że wino morawskie, którym nas częstowano, dobrej było jakości, od razu zawróciło nam w głowie. Także dopiero rano następnego dnia powoli zacząłem uprzytamniać sobie, gdzie jestem. Prawda jest taka, że nigdy się tym Brünn nie umiałem zachwycić, bo to było życie pańskie, a nie takie, jak miało być. Musiał być Jakub rozczarowany, żem się nie podniecał wielkością i zbytkiem domu, gdy mnie oprowadzał z dumą po swych nowych włościach naprzeciw katedry. I gdy razem z całym dworem poszliśmy na mszę i tam w ławkach własnych mieliśmy miejsce, jak jaka szlachta. Pamiętałem ja jego inne domy. Ten wynajmowany w Salonikach, niska nora bez okien, do której światło wpadało tylko, gdy otwierało się drzwi. I drewniany w Dziurdziu, z dachem z płaskich kamieni, którego gliną łatane ściany kryła miłościwie winorośl. A także ten, którego sobie zażyczył w Iwaniu. Jednoizbowa chata z klepiskiem i byle jak skleconym piecem. I w Częstochowie. Kamienna cela z okienkiem wielkości chustki do nosa, zawsze zimna i wilgotna. Czułem się w Brünnie swojo i powoli uprzytomniać sobie zacząłem, że się starzeję. I że to wszystko nowe przestaje mnie pociągać. A wychowany w biedzie boskiej nigdy się do bogactwa nie przyzwyczaje. Także i kościół, wysoki, smukły, jakby wychudzony, sprawiał, że czułem się w nim obco. W takim miejscu trudno jest się modlić. Obrazy i rzeźby, nawet jeżeli piękne, są daleko i nie sposób ich oglądać spokojnie i powoli. Głos księdza rozchodzi się i odbija echem od ścian. Nigdy nic nie rozumiem. Jest za to porządek klękań. I ten opanowałem dość dobrze. Jakub siedział zawsze w pierwszym rzędzie przede mną w bogatym płaszczu. Obok niego awaczunia, śliczna jak ciastko z lukrem, które sprzedają tutaj ze szklanych gablot jak biżuterię, z włosami starannie ułożonymi pod kapeluszem tak strojnym, że jego szczegóły przyciągały całą moją uwagę. Obok Ewuni Zwierzchowska, która tu pełni funkcję ochmistrzyni, w miejsce słabującej Witel i panny dwie. Chciałbym ja tu swoją starszą córkę Basię przysłać na dwórkę, żeby się ze światem wielkim obyła, bo w Warszawie nie za wiele się nauczy i opatrzy, lecz jeszcze za młoda. I myślałem sobie, patrząc na to wszystko, na ten cały nowy świat, który otworzył się przed Jakubem w cudzym kraju, czy to ten sam Jakub? Przecież ja od niego swoje nazwisko wziąłem. Jakubowski. Jak jego własność jaka. Jak kobieta jego. Ale nie znajdowałem go teraz tak jak kiedyś. Trochę przytył. Włosy już całkiem miał białe, a to po Częstochowie mu zostało. Przyjmował nas z Wołowskim w swoim urządzonym po turecku pokoju, gdzie siedziało się na podłodze. Skarżył się, że już kawy zbyt wiele pić nie może, że ona mu żołądek osusza i w ogóle wielce zajmował się swoim zdrowiem, co mnie zdziwiło, bo on kiedyś był taki, jakby nie miał wcale ciała. I tak te pierwsze dni schodziły nam na oglądaniu okolicy, chodzeniu na msze i na rozmowach, lecz i one były jakieś próżne. Czułem się nieswojo. Starałem się usilnie patrzeć na niego, jak na tamtego młodzieńca, któregośmy w Smyrnie spotkali. I przypomniałem mu, jak mu skóra cała zeszła. I jak płynęliśmy morzem, kiedy mnie przed moim własnym lękiem wybawić umiał. Tyżeś to, Jakubie? Zapytałem go kiedyś, udając, żem wypił za dużo. Ale w gruncie rzeczy byłem bardzo czujny, co mi odpowie. Zmieszał się. Ale potem myślałem, że głupcem byłby ten, kto by oczekiwał, iż ludzie wciąż są tymi samymi, co w przeszłości. I że jest w nas jakaś pycha, kiedy siebie traktujemy jako niezmienną całość. Jakbyśmy byli wciąż tą samą osobą, bo przecież nie jesteśmy. Gdym z Warszawy wyjeżdżał, krążyły tam plotki między prawowiernymi, że prawdziwy Jakub umarł w Częstochowie, a ten, który teraz siedział przede mną, podmienił go. I wielu w to wierzyło, jako że te plotki ostatnio nasiliły się. Nie miałem wątpliwości, że i Ludwik Wołowski, i młody Kapliński, szwagier Jakubowy, albowiem plotki i na Wołoszczyznę dotarły, który zaraz po nas przybył, tę sprawę przyjechali tu zbadać, by uspokoić naszych w Warszawie i wszędzie. Siedzieliśmy przy stole i widziałem, jak w mdłym świetle świec wszyscy bacznie patrzą na Jakuba, obserwując każdą jego zmarszczkę. Gapił się tak na niego i Ludwik Wołowski, który go dawno nie widział i zapewne zaskoczony był zmianami. Nagle Jakub pokazał mu język. Ludwik spłonił się i potem już cały wieczór siedział markotny. Gdyśmy się już rozdyskutowali, zapytałem Jakuba podczas tej wieczerzy: i co ty teraz zamierzasz? Siedzieć tu? A co z nami wszystkimi? Moje największe nadzieje to, żeby więcej Żydów przyszło do mnie, odpowiedział. Bo przyjdzie ich moc niezliczona. W jednym szeregu mniej nie będzie niż 10 000. Tak mówił i jeszcze o chorągwiach i mundurach, że gwardię chciałby tu mieć swoją, a im więcej pił wina, tym rozleglejsze miał plany. Mówił, że my się do wojny szykować musimy i że czasy są niespokojne. Turcja osłabła, w siłę idzie Rosja. Wojna jest dla nas dobra. W mętnej wodzie można coś dla siebie ułowić. Rozpalał się coraz bardziej. Będzie wojna Austrii z Turcją, to pewne. Gdyby tak wywalczyć dla nas w trakcie wojennego zamieszania upragniony kawałek ziemi, potrzeba do tego dużo złota i wiele pracy. Gdyby tak zebrać ze 30 000 ludzi własnym ekspensem i tak się ułożyć z Turcją, żeby ich wesprzeć w wojnie, a za to kawałek ziemi otrzymać jako małe królestwo gdzieś na Wołoszczyźnie. Bołowski dodał, że i Haja w Warszawie wyprorokowała, i to kilka razy pod rząd, wielkie zmiany na świecie, ogień i pożogę. W Polsce król słaby i wielki chaos panuje, zaczął Ludwiczek. Z Polską już skończyłem, uciął Jakub. A powiedział to z goryczą i tak jak kiedyś zaczepnie, jakby mnie wzywał do bójki. A potem to już wszyscy gadali o własnej ziemi, jeden przez drugiego. Rozpalali się tym pomysłem. I dwóch Pawłowskich, którzy też tu przybyli z żonami. I nawet Kapliński, szwagier Jakubowy, którego miałem za wyjątkowo roztropnego człowieka. Wszyscy zaczęli obstawać przy tym nierealnym zamyśle. Nic ich już nie zajmowało, tylko polityka. Ja już na te własne ziemie nadzieję straciłem, krzyknąłem w ten rozdysputowany, podpity tłumek, ale nikt nie słyszał. Ku mojemu zaskoczeniu Jakub kazał nam z Jeruchimem Dębowskim spisywać jego wieczorne gadki. Bo najpierw zaczęto na dworze notować sny Ewy. Robił to Antoni Czerniawski, syn tych Czerniawskich z Wołoszczyzny, co w Iwaniu kasę trzymali. I wychodziła z tego ładna książeczka. Mnie to bardzo zdziwiło. Jako, że już nieraz Jakuba prosiłem usilnie, iżby się na zapisywanie zgodził, a on nigdy nie chciał. Z pewnością poczuł się tutaj bezpiecznie. Może wpływ nań miał też młody Mosze Dobruszka, który często nas wizytował i przekonał go, że w piśmie takim nie musi być tych rzeczy, które nie są innym przeznaczone. Natomiast rosnąca liczba zwolenników Jakuba miałaby wgląd w jego myśli i opowieści. Pisać podobną księgę byłoby rzeczą ze wszechmiar szlachetną ku pamięci potomnych. Najpierw pisał Jeruchim, czyli Jędrzej Dębowski, potem ja. Gdyby nas miało nie być, zastępować nas winien syn Czerniawskich Antoni, chłopiec wyjątkowo bystry i Jakubowi wielce oddany. I miało to być pisane po polsku, bo już dawno nasz stary język zarzuciliśmy. Sam Jakub mówił jak chciał. I po polsku, i po niemiecku, czasem całe zdania po turecku. Robił też wiele wtrętów po hebrajsku. Przepisywać to musiałem, bo nikt by się w tych moich notatkach nie wyznał. Przypomniało mi się wtedy, że kiedyś chciałem być przy Jakubie, jak był Natan z Gazy przy Szabtaju Cwi, który go wywyższył i pokazał mu jego samego jako Mesjasza, bo tamten nie wiedział, kim jest. Kiedy bowiem duch wstępuje w człowieka, dzieje się to jakby przemocą, bo to jest tak, jakby powietrze miało wejść w najtwardszy kamień. I ciało, i umysł, w które wstępuje duch, nie są do końca świadome tego, co się wydarza. Więc musi istnieć ktoś, kto to wypowie i nazwie. I tak myśmy z naszym świętym Mordechajem zrobili w Smyrnie. Byliśmy świadkami zstąpienia na Jakuba ducha i daliśmy temu słowa. Lecz zdało mi się po tej pierwszej brunieńskiej wizycie, że wyrosła teraz między mną a Jakubem jakaś ściana niewidzialna, jakaś zasłona, jakby kto rozwiesił prześcieradło cieniutkie, muślinowe.